Drodzy bracia i siostry, dzisiaj znów zgromadziliśmy się, jak zwykle zgromadzamy się w środę przed tronem naszego Pana i Boga Wszechmogącego, aby Jego łaska dosięgnęła nas, abyśmy mogli znów mieć społeczność ze sobą nawzajem, abyśmy mieli społeczność z naszym Panem Bogiem Wszechmogącym, aby Duch Jego Święty wypełnił nas teraz, kiedy jesteśmy razem zgromadzeni. Będziemy radować się i cieszyć się, że Bóg jest wśród nas i że On nas prowadzi w łasce i miłosierdziu swoim. Zbliżamy się do tego wspaniałego okresu, kiedy wspominamy to najważniejsze dzieło naszego Pana Jezusa Chrystusa, a mianowicie Jego wybawienie, które nam darował, Jego przebaczenie grzechów naszych, które wyjednał nam na tronie, na krzyżu, w majestacie swojej chwały i swojej wierności Ojcu Wszechmogącemu. Dlatego rozpoczniemy dzisiaj tą społeczność środową od modlitwy, a później zaczniemy rozważać Boże Słowo. Módlmy się w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Panie nasz, oto zgromadziliśmy się przed Twoim obliczem, aby świętować Twoją obecność, aby świętować, Panie, to, że Ty jesteś naszym Panem, Zbawicielem, Odkupicielem, mocą naszą, zwycięstwem naszym i że Ty nas, Panie, prowadzisz. W rękach swoich nas trzymasz mocno i w potężny sposób wybawiasz nas. Panie, dziękujemy Ci za ten środowy czas, za ten wieczór, w którym możemy, Panie, przed Twoim obliczem być zgromadzeni na Twoją chwałę. A Ty, Panie Wszechmogący, w wierności swojej, w łasce i miłosierdziu swoim, poślij swoje działanie Ducha Świętego, abyśmy wszyscy byli poruszeni Twoją obecnością, abyśmy wszyscy, Panie, mogli płynąć w Twoim Duchu Świętym, aby Twoje Słowo wywarło na nas tak wielki wpływ, jak Ty, Panie Wszechmogący, zawsze to czynisz przez swoje święte Słowo. Dzisiaj, Panie, poruszaj się wśród nas w mocy swojej, Ty napełniaj nas swoim duchem i daj nam, Panie, swoje namaszczenie. Niech Twoje Słowo będzie namaszczone i niech Twoje Słowo znajdzie miejsce w naszych sercach, a Ty bądź błogosławiony i wywyższony na wieki wieków. Halleluja. Amen. Będziemy dzisiaj rozważali takie zagadnienie, o którym Słowo Boże mówi, że Bóg udzielił nam łaskę w postaci mądrości i roztropności. Mądrość i roztropność, nie tego świata, mądrość i roztropność, ale to jest coś, co zostało nam z łaski Bożej przypisane, zostało nam z łaski Bożej dane. A więc czytamy Słowo Boże, które jest zapisane w liście apostoła Pawła do Efezjan, pierwszy rozdział od 3 do 14 wersetu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który nas ubłogosławił w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. W miłości przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej, ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczanie grzechów według bogactwa łaski Jego, której nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności, oznajmiwszy nam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi, w Nim, w którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku według postanowienia Tego, który sprawuje wszystko według zamysłu swojej woli. Abyśmy się przyczyniali do uwielbienia chwały Jego, my, którzy jako pierwsi nadzieję mieliśmy w Chrystusie. W Nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, który jest rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. Chwalenie i błogosławienie Boga jest w zasadzie obowiązkiem każdego stworzenia. I nie tylko ludzie mają uwielbiać Boga, ale wszystko, co zostało przez Boga stworzone, a więc i rośliny, i zwierzęta, i całe Jego stworzenie, włączając w to oczywiście Jego aniołów, którzy są posłuszni Jego woli. A więc całe stworzenie ma chwalić i błogosławić Boga Wszechmogącego. W objawieniu Jana w 5 rozdziale, w 13 wersecie jest powiedziane: i słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nich jest, mówiło: temu, który siedzi na tronie i barankowi błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. A więc Bogu naszemu należy się chwała i to wszystkie istoty powinny uwielbiać wszechmogącego Boga, bo jest dobry, bo Jego miłosierdzie trwa na wieki, bo On jest tym, który wszystko ogarnia w swojej mądrości. A więc jeśli chcesz mieć mądrość, jeśli chcesz być roztropnym człowiekiem, to musisz po prostu poddać się łasce Bożej. To nie jest tak, że jesteś roztropny w sposób świecki. Jesteś roztropny w sposób, który na tym świecie nazywany jest roztropnością. Jesteś mądry według tego, co świat nazywa mądrym. A więc jesteś na przykład filozofem, bardzo mądrym filozofem. Ale Słowo Boże nam mówi, że On w mądrości tego świata chwyta ludzi i ta mądrość ludzi jest w zasadzie głupstwem. Mądrość, która jest prawdziwą mądrością, to jest mądrość Boża. I jeśli Bóg udzieli ci swojej mądrości, a to się dzieje z łaski Bożej, to wtedy zaczynasz być mądry na sposób Boży, na sposób niebiański. Bóg dał nam, wierzącym ludziom, zupełne błogosławieństwo, całkowite błogosławieństwo i zapewnił nam swoją łaskę w obfitości. A więc łaska za łaską, miłosierdzie za miłosierdziem, cały czas obdarowuje ciebie i mnie swoim błogosławieństwem na każdy dzień. Na każdy dzień. Dlatego bądźmy radośni i dziękujmy Panu. Na przykład bądźmy radośni, że dzisiejszego dnia znów mamy co jeść, bo On nam dał. Przecież to jest Boże miłosierdzie, jeśli mamy co jeść, jeśli mamy w co się ubrać. Jeśli na przykład nie zachorujesz, dziękuj Panu, wywyższaj Jego wielkie i święte imię. Na przykład, czy przyszło nam do głowy, aby podziękować Panu naszemu, że w Białej Podlaskiej nie ma jeszcze ani jednej osoby zarażonej. No po prostu dziękujmy za to Bogu. To jest naprawdę Boża ochrona i Boża opieka. Białej Podlaskiej nie ma, w Radzyniu, gdzie są dzieci Boże, też nie ma, w Parczewie, gdzie są dzieci Boże, też nie ma, we Włodawie, gdzie są dzieci Boże, też nie ma. Zobaczmy, to jest znamienne. To jest naprawdę znamienne. Gdzie lud Boży woła, gdzie lud Boży przychodzi przed Boże oblicze, dostępuje błogosławieństwa w Jezusie Chrystusie. Dlatego dziękujmy Panu i wywyższajmy Jego wielkie i święte imię, bo Jego łaska jest nam dawana w obfitości. Wielkie błogosławieństwa Boże należą się jedynie wierzącym ludziom, którzy stali się Jego dziećmi przez wiarę w Chrystusa, tak aby to, co jest Jego, stało się też i ich. A więc to, co należy do Jezusa Chrystusa, staje się i naszą własnością. W tym Jego sprawiedliwość, Jego dobra, które posiada, Jego przywileje, Jego pozycja oraz Jego moc. Przecież Jezus Chrystus nie skąpi nam swojej mocy. Jezus Chrystus nie skąpi nam swojej mądrości. Jezus Chrystus daje nam swoje przywileje. W Jego imieniu na przykład możemy wkładać ręce na chorych, a ci wyzdrowieją. Przecież Jezus Chrystus to czynił. A jeśli On to czynił, to i my mamy też moc. Ja idę do Ojca, a wy pozostajecie tutaj i będziecie wypełniać moją wolę i będziecie wkładać ręce na chorych. Czyż Jezus Chrystus czegoś takiego nie powiedział? Właśnie tak. I dlatego jesteśmy w Jego miłosierdziu, w Jego łasce, w Jego rękach. W Rzymian w 8 rozdziale dwóch wersetach, 16 i 17, czytamy tak. Ten to duch świadczy duchowi naszemu, że dziećmi Bożymi jesteśmy. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. Jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Widzimy, jak to przebiega wszystko. A więc w Jezusie Chrystusie jesteśmy współdziedzicami. A więc jeśli Jezus Chrystus coś dziedziczy w przypadku Ojca Niebiańskiego od swojego Ojca, to również my dziedziczymy. Bo Słowo Boże o tym mówi, jesteśmy współdziedzicami Chrystusa. Ale kiedy się to wypełnia w życiu naszym? Kiedy razem z Nim cierpimy. Nie tylko radujemy się, ale razem z Nim cierpimy. Jezus Chrystus, kiedy był na ziemi, nie był pozbawiony cierpienia. I ponieważ On był Synem Bożym, no to pozbawiony był cierpienia. Nie, Słowo Boże nam zupełnie inne słowa podaje. Słowo Boże wyraźnie mówi, ponieważ przyszedł na ziemię, to nauczył się cierpienia. Nauczył się, jak wiele należy cierpieć, aby zostać wybawicielem tych wszystkich ludzi, którzy w grzech wpadli. Słowo Boże jest dla nas jasnością, jest dla nas objawieniem, jest dla nas mądrością Bożą, mądrością i roztropnością. W Chrystusie, Słowo Boże mówi na początku przeczytane, w Chrystusie wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nienaganni przed obliczem Jego. To, że zostaliśmy wybrani, podkreśla całe Pismo Święte. O tym jest wyraźnie powiedziane od początku Starego Testamentu do końca i przez cały Nowy Testament jest powiedziane, że zostaliśmy wybrani. Przy tym ważny jest nie tylko fakt samego wybrania, ale też to, że zostaliśmy wybrani przez samego Boga i że zostaliśmy wybrani dla Niego samego i dla uwielbienia chwały Jego. A więc zobaczmy, zostaliśmy wybrani, nie tylko sam fakt, że wybrani, ale pomyśl, wybrał Ciebie sam Bóg. Osobiście Ciebie wybrał i wybrał Ciebie nie do tego, żebyś gdzieś tam coś czynił, ale wybrał Ciebie i mnie, abyśmy byli Jego wybranymi. Dla siebie nas wybrał. Wybrał nas, abyśmy wypełniali Jego wolę. W miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy. To tak, jakby Chrystus stał i wołał, pojednajcie się z Bogiem. To tak, jakby to Chrystus. Jeśli ty wołasz, pojednaj się do ludzi, pojednajcie się z Bogiem, człowieku, pojednaj się z Bogiem, to tak, jakby Chrystus. A więc zobaczmy, jakie jest ważne nasze dzieło w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Boże wybranie czy przeznaczenie nie działa jednak w oddzieleniu od ludzkiej odpowiedzialności do uwierzenia w Jezusa Pana i, jako Pana i Zbawiciela. Ani też człowieka z tej odpowiedzialności nie zwalnia. To, że zostaliśmy wybrani przed założeniem świata, to nie znaczy, że mamy siedzieć sobie z założonymi rękami, nic nie robić. Jeśli zostaliśmy wybrani przed założeniem świata, to aby się to stało realne w naszym życiu, musimy wierzyć. Musimy wierzyć. Słowo Boże nam mówi, że bez wiary Bogu się nie można podobać. Jeśli wierzymy, to musimy też postępować według tej wiary. Słowo Boże nam mówi, że zostaliśmy wybrani, aby wejść do Jego wiecznego królestwa, ale ta wiara dopiero czyni, że nasze wybranie przed założeniem świata urzeczywistnia się w naszym życiu. A więc zobaczmy, nie dzieje się to poza naszym działaniem. Co byś nie zrobił, to i tak będziesz zbawiony, bo przed założeniem świata było to ustalone. Albo jak zostałeś przeznaczony na potępienie, to co byś dobrego nie zrobił, to i tak będziesz potępiony. Nie, na tej zasadzie Bóg tego nie uczynił. Słowo Boże nam wyraźnie mówi, musisz z Bogiem współdziałać, musimy z Bogiem współpracować, musimy mieć wiarę w sercach naszych. W Ewangelii Mateusza, w 3 rozdziale, w 1 wersetach czytamy, a w one dni przyszedł Jan Chrzciciel, każąc na pustyni judzkiej i mówiąc, upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios. A więc zobaczmy, jeśli chcemy być w Królestwie Niebios, to musimy się upamiętać. A więc Królestwo Niebios było zaplanowane przed założeniem świata. Wybawienie twoje i moje zostało zaplanowane przed założeniem świata. Ale musisz w to wszystko uwierzyć. Musisz się opamiętać. 17 werset 4 rozdziału tej samej Ewangelii mówi, odtąd począł Jezus kazać i mówić. Słuchajmy, co Jezus Chrystus zaczął kazać i mówić. Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. Wcześniej zapowiadał to Jan Chrzciciel o tym królestwie, które nadejdzie, kiedy Jezus Chrystus wystąpi, a później, kiedy Jezus Chrystus swoją służbę rozpoczął, dokładnie o tym samym mówi. Królestwo niebios się przybliżyło, dlatego się upamiętajcie. Królestwo niebios nie będzie twoją i moją własnością, nie będzie twoją i moją domeną, jeśli nie upamiętamy się. Dlatego pamiętajmy, że jeśli coś w naszym życiu zaczyna funkcjonować i działać niezgodnie z wolą Bożą, niezgodnie z Bożym Słowem, niezgodnie z Jego nakazem, po prostu musimy się upamiętać. Bo jeśli się nie upamiętamy, to do Królestwa Niebios, jacy byśmy wspaniałymi chrześcijanami nie byli, to i tak nie wejdziemy. Zawsze każdy człowiek musi się opamiętać, musi pomyśleć o tym, co nie tak jest w jego życiu i po prostu naprawić to. A w Ewangelii Jana, w 5 rozdziale, w 39 i 40 wersecie jest powiedziane tak. Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie. Ale mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot wieczny. Widzimy, jak to technicznie zostało dokładnie wytłumaczone. Do mnie nie chcecie przyjść, aby mieć żywot wieczny. Więc jeśli nie przyjdziemy do Jezusa Chrystusa, jeśli się nie opamiętamy, to żywota wiecznego mieć nie będziemy. Aby mieć żywot wieczny, trzeba do Niego przyjść i opamiętać się. I to jest to, co musimy w życiu naszym czynić. Dlatego sprawdzaj twoje ścieżki, ja mam sprawdzać moje ścieżki, ja mam patrzeć, czy idę w taki sposób, jak Bóg zalecił to do mojego życia. Bóg wypełnia swoją wolę wobec nas. A Jego udział w naszym zbawieniu jest taki. Po pierwsze, według tego słowa, które przeczytaliśmy, po pierwsze, Bóg Ojciec wybrał nas. I o tym mówiły wersety przeczytanego 1 rozdziału od 3 do 6. Po drugie, Syn Boży odkupił nas. I następne wersety od 7 do 12 o tym mówią. I wreszcie Duch Święty ochrania nas. I o tym jest mowa w 13 i 14 wersecie przeczytanego na początku fragmentu. A więc zobaczmy, apostoł Paweł pisząc do Efezjan dokładnie pokazuje, jaki jest udział Boga Ojca, Boga Syna i Boga Ducha Świętego w naszym wybawieniu. I to jest Boży udział w naszym zbawieniu. Dzięki dziełu Bożemu jesteśmy w Chrystusie Jezusie błogosławieni, wybrani, przeznaczeni, usynowieni, jesteśmy przyjęci, jesteśmy odkupieni, mamy przebaczone grzechy, jesteśmy oświeceni, jesteśmy dziedzicami, jesteśmy opieczętowani i jesteśmy pewni. Kochani, te wszystkie cechy, które tutaj wymieniłem, abyśmy je rozważyli sobie w sercach naszych i w myślach naszych, są wzięte z tego fragmentu, który przeczytaliśmy. To jest wszystko wzięte z tego fragmentu, który przeczytaliśmy. Zobaczmy, jakie wielkie miłosierdzie i jakie wielkie dzieło Boże jest w naszym życiu. To wszystko czyni w naszym życiu nasz bardzo dobry, wspaniały, cudowny Bóg. Otrzymaliśmy od Chrystusa Jego naturę, Jego bogactwo i Jego błogosławieństwo. A ostatecznym celem Jego wybrania do zbawienia jest chwała Boża, którą obdarzył nas w umiłowanym, w Jezusie Chrystusie. Zostaliśmy zaakceptowani przez Boga dzięki zastępczej śmierci Chrystusa, czyli umiłowanego Syna Bożego. Zostaliśmy zaakceptowani. Bóg po prostu nas poznał, Bóg nas zobaczył, a ponieważ uwierzyliśmy, a ponieważ przyjęliśmy Jezusa Chrystusa, zostaliśmy przez Boga zaakceptowani. Bóg nas po prostu przyjął. On nas przyjął. Ponieważ jesteśmy zaakceptowani przez Boga, więc staliśmy się jak Chrystus, umiłowanymi Boga. W Mateusza w 3 rozdziale, w 17 wersecie, czytamy takie słowa. I oto rozległ się głos z nieba. Ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Widzimy? Świadectwo, które Jezus Chrystus otrzymał, było głosem Bożym rozlegającym się bardzo głośno, także wszyscy ludzie zgromadzeni, którzy słuchali Jezusa Chrystusa, ten głos posłyszeli. I ty słyszysz głos, w którym Bóg Wszechmogący wypowiada swoją wolę wobec twojego i mojego życia. Bóg mówi, bardzo Ciebie miłuję, bardzo Ciebie kocham, życie swoje za Ciebie oddałem. Widzimy? To jest Boża akceptacja. To jest ten Boży głos, który słyszymy w życiu naszym. A w liście do Kolosan, w 1 rozdziale, apostoł Paweł mówi tak. Dziękując Ojcu, który Was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości, który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do Królestwa Syna swego umiłowanego. Zobaczmy, Bóg uczynił nas zdolnymi. Jeśli Bóg tego nie uczyni, to nie będziesz nigdy zdolny do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. Ale Bóg uczynił to. Bóg miał taką wolę, Bóg miał taką chęć, Bóg miał takie pragnienie i Bóg to uczynił względem ciebie i mnie. A więc jesteśmy zdolni do tego, aby uczestniczyć w dziedzictwie świętych w światłości. Odkupienie przez Jego krew, przebaczenie upadków według ogromu Jego łaski. We wszelkiej mądrości i roztropności. Odkupienie zapewnia bezgraniczną łaskę Boga i przebaczenie grzechów oraz obdarza boskim zrozumieniem spraw duchowych. Tak jak w Koryntian, 1 Koryntian, w 2 rozdziale, 6 i 7 wersecie jest powiedziane, my tedy głosimy mądrość wśród doskonałych. Lecz nie mądrość tego świata, ani władców tego świata, którzy giną. Ale głosimy mądrość Bożą, tajemną, zakrytą, którą Bóg przed wiekami przeznaczył ku chwale naszej. A 12 werset tego samego rozdziału mówi, a myśmy otrzymali nie ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga. Abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg łaskawie obdarzył. A 16 werset mówi, bo któż poznał myśl Pana? Któż może go pouczać? Ale my jesteśmy myśli Chrystusowej. Nasze myśli pochodzą z nieba. Nasze objawienie pochodzi z nieba. Nasze prorokowanie jest cząstkowe, ale pochodzi z nieba. To Bóg Wszechmogący wstępuje na twoje życie. To Bóg Wszechmogący prowadzi ciebie w swojej mądrości i w swojej roztropności. Dlatego mówisz tak, jak mówi Chrystus. Dlatego objawiasz światu wolę Bożą, nie swoją. Bo jeżeli byśmy przykładali miarę ludzką do tego wszystkiego, co czyni Bóg, to bylibyśmy ludźmi, którzy oszukują, okłamują, są fałszywymi prorokami, są fałszywymi nauczycielami. Ale my przekazujemy to, co mówi Bóg, a Bóg mówi prawdę. Chrystus jest źródłem Bożego dziedzictwa dla ludzi wierzących, czyli dla nas. Dziedzictwo to jest tak pewne, że mówi się o nim jak o czymś, co już zostało nam dane. Dziedzictwo w zasadzie weźmiemy, jak wejdziemy do Królestwa Niebios, ale Słowo Boże mówi, że to dziedzictwo już dostaliśmy. 2 Piotra 1:3-4 mówią tak. Boska Jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności przez poznanie Tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. A więc zobaczmy, Słowo Boże nam pokazuje, że my nie żyjemy według pragnień i pożądań tego świata, ale my żyjemy według obietnic, które już zostały nam darowane. Chociaż tak na dobrą sprawę, wchodząc do wiecznego Królestwa naszego Pana, doświadczymy tego wielkiego błogosławieństwa i wypełnienia się tych obietnic Bożych, ale już dostałeś, już dostaliśmy. Dlatego unikamy skażenia, które pociąga za sobą pożądliwość. 1 Koryntian 3:22-23 mówi tak. Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas? Czy świat, czy życie, czy śmierć? Czy teraźniejszość, czy przyszłość? Wszystko jest wasze. Wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży. Widzimy? Bóg to ustawia wyraźnie w mądrości swojego Ducha Świętego. I mówi tak, czy bracia i siostry stąd, z ziemi wzięci, wszystko jest wasze. To są wasi bracia. Ten świat też jest wasz. Życie też jest wasze. Śmierć też jest wasza. Teraźniejszość, przyszłość. To wszystko jest nasze w Jezusie Chrystusie. Bo my jesteśmy ludźmi Chrystusa. Chrystus jest Bożym Synem. I zobaczmy, jak ta harmonia zaczyna w nas funkcjonować. Jeszcze przed uformowaniem ziemi Bóg w suwerenny sposób wyznaczył każdego wybranego grzesznika. Pomimo tego, że był zły, nieużyteczny i zasługiwał na śmierć. Do tego wybrał, aby jego wiara w Chrystusa mogła zapewnić mu sprawiedliwość. A więc zobaczmy, człowiek jeszcze nie był zbawiony, człowiek jeszcze nie był wykupiony, a już wszystko zostało zaplanowane. Już wszystko zostało zaplanowane. Zanim człowiek upadł w grzech, to już było zaplanowane jego zbawienie. Tylko do nas należy uwierzyć, przyjąć i w ten sposób żyć. Kiedy Bóg stworzył świat, dał mu odpowiednią ilość energii. Tak, że mógł od razu działać w sposób, jaki zaplanował. Świat został stworzony nie jako gotowy do funkcjonowania, ale jako już funkcjonujący. Skoro Bóg czyni wszystko według postanowienia swojej woli, to daje każdemu wierzącemu dość energii do tego, aby został duchowo wypełniony. Nie wiem, czy zastanawialiśmy się nieraz nad tym, że jak Bóg stwarzał świat, czytamy to na samym początku pierwszej księgi Mojżeszowej. Bóg stwarzał świat. Czy zastanawialiśmy się, że Bóg stworzył, a później ruszył, żeby to zaczęło działać? Powiedziane jest, Bóg stworzył i to już działało. Czyli Bóg stworzył działające, już działające. Już była moc, już była energia w tym całym świecie, aby wszystko funkcjonowało. Aby wszystko działało po prostu. Podobnie jest z człowiekiem, duchowo. Jeśli Bóg ciebie wybawia, jeśli Bóg ciebie zbawia, jeśli Bóg daje ci żywot wieczny, to nie tak, że dopiero ruszysz z miejsca. Ale jeśli cię zbawił, to już możesz normalnie funkcjonować jako wierzący człowiek. Filipian w 1 rozdziale i w 6 wersecie Słowo Boże mówi tak. Mając tę pewność, że ten, który rozpoczął w was dobre dzieło, będzie je też pełnił aż do dnia Chrystusa Jezusa. Całe to dzieło, które Bóg rozpoczął w sercach naszych, będzie kontynuowane, aż Jezus Chrystus przyjdzie, aby nas z tej ziemi zabrać. Wszystko będzie dobrze i doskonale funkcjonowało. Tak zostało to przez Boga zaplanowane. A w 2 rozdziale Filipian w 13 wersecie jest powiedziane, albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Widzimy, jak to Bóg zaplanował wszystko, że będziemy chcieli i będziemy to wykonywali. Dlatego, że Bóg ma moc, ma energię, ma ducha swojego świętego, przez którego pobudza wszystko do działania. W Chrystusie usłyszeliście słowo prawdy. Uwierzyliście w Niego i zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Aby zyskać zbawienie, należy usłyszeć i uwierzyć w objawioną przez Boga Ewangelię o Jezusie Chrystusie. Usłyszeć i uwierzyć. Rzymian 10:17 mówi, wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Widzimy tą harmonię? Wiara nasza jest ze słuchania Słowa Bożego. Wyraźnie jest powiedziane. A słuchanie Słowa Bożego przez Słowo Chrystusowe. To jest niezwykle ważne. A w Ewangelii Jana w 1 rozdziale 12 wersecie jest powiedziane, tym zaś, którzy Go przyjęli, dał moc stać się dziećmi Bożymi. Tym, którzy wierzą w imię Jego. Dał moc, dał prawo i dał moc, abyśmy wszystko czynili jako wierzący ludzie, jako dzieci Boże. Na wierzącego człowieka wstępuje i zaczyna mieszkać w nim Duch Boży. Daje on nam bezpieczeństwo i zapewnienie o zbawieniu do wieczności. Cały czas Duch Święty w nas działa, cały czas nam mówi, cały czas działa w naszym życiu w mocy swojej. Opieczętowanie, jak tu jest powiedziane w tym fragmencie, zostaliśmy zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Opieczętowanie wzięło się od oficjalnej pieczęci umieszczanej na listach, kontraktach lub innych dokumentach. Za pomocą pieczęci dokument taki stawał się podpisany przez autorytet podpisującej się pieczęcią osoby. Tak to funkcjonowało w przeszłości. Teraz nieco to się zmieniło, ale ta zasada jest tutaj podkreślona. Z opieczętowania Duchem Świętym wynikają 4 ważne prawdy. Po pierwsze, bezpieczeństwo. Daniela 6:17 mówi, wtedy król rozkazał, aby przyprowadzono Daniela i wrzucono go do lwiej jamy, a król odezwał się i rzekł do Daniela, twój Bóg, któremu nieustannie służysz, niech cię wyratuje. A więc widzimy w Bogu bezpieczeństwo. I nie tylko Daniel o tym wiedział, ale wiedział o tym i król, który wrzucił Daniela do jamy lwiej. powiedział: niech cię twój Bóg, któremu nieustannie służysz, niech cię wyratuje. To nie było takie: może cię wyratuje, wątpię, czy cię wyratuje, ale no może. Król wypowiada się w sposób bardzo autorytatywny. Mówi: bezpieczny jesteś, Danielu, bo Bóg niech cię wyratuje, niech On cię wyratuje. Ja wiem, że On na pewno może ciebie wyratować. I Bóg wyratował. Bezpieczeństwo. Opieczętowany Duchem Świętym. Zamknięte paszcze lwów. Bo Daniel został zapieczętowany przez Ducha Świętego. Drugie to jest autentyczność. Jesteś prawdziwy, jesteś autentyczny. Jeśli Bóg ciebie opieczętował, to jesteś autentycznym, prawdziwym dzieckiem Bożym. Prawdziwym. Od tej pieczęci wszystko zależy. Czy Duch Święty ciebie opieczętował? Po trzecie, ta pieczęć oznacza własność. Jeremiasza 32:10 mówi tak: i spisałem akt kupna i zapieczętowałem go i potwierdziłem przez świadków i odważyłem srebro na wadze. Co to oznaczało? To oznaczało, że Jeremiasz stał się właścicielem pewnego terenu. I chociaż już u bram stali Babilończycy i chociaż Izraelici zostali pokonani, ale własność Jeremiasza była własnością Jeremiasza. A więc to jest własność. Jeśli Bóg coś zapieczętuje, to jest własność. Jeśli Bóg ciebie zapieczętował, to jesteś Jego własnością. I wreszcie po czwarte, opieczętowanie przez Ducha Świętego. To wynika z tego cudowna prawda, autorytet. W księdze Estery, w 8:8 jest powiedziane: napiszcie więc wy w sprawie Żydów, co uznacie za dobre w imieniu króla i opieczętujcie to sygnetem królewskim. Gdyż to, co się pisze w imieniu króla, i co sygnetem królewskim jest opieczętowane, nie może być cofnięte. Widzimy? To nie na tej podstawie działasz, to nie na tej podstawie głosisz słowo, bo po prostu tak sobie wymyśliłeś, bo masz może jakiś taki dar przemawiania do ludzi. Nie. Albo jesteś opieczętowany przez Ducha Świętego, albo nie jesteś. Jeśli mówisz, to mów tak jak Słowo Boże. Jeśli głosisz, to głoś tak jak mówi Ewangelia. To, co wynika z Bożego Ducha Świętego. Jeśli prorokujesz, to nie prorokuj ze swoich własnych wyobrażeń, ale prorokuj według tego, co wynika z pieczęci Bożego Ducha Świętego. Wtedy dopiero przychodzi autorytet. Duch Święty został dany przez Boga jako rękojmia przyszłego dziedzictwa wierzącego człowieka w chwale. I na koniec przeczytajmy 2 Koryntian, 1 rozdział, 2 wersety, 21 i 22. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. Widzimy? Słowo Boże bardzo wyraziście potwierdza, że jesteśmy zapieczętowani, że jesteśmy w Bożych rękach, że jesteśmy Jego własnością, bo na nas spoczywa pieczęć Bożego Ducha Świętego. Jesteś dzieckiem Bożym, bo jesteś zapieczętowany Bożym Duchem Świętym. Dlatego raduj się i ciesz się. Przybliża się ten wspaniały czas Wielkanocy. Będziemy mieli ten czas nieco inaczej ułożony, ale główne zasady będą te same, które mieliśmy zawsze. Tak, jak Słowo Boże nam je podaje. A więc tak jak dotychczas czyniliśmy w piątek, tak samo i w piątek, i w tym roku uczynimy. Będziemy mieli post. Każdy, kto jest w stanie pościć aż do wieczornego nabożeństwa, niech pości. A nabożeństwo piątkowo będzie się rozpoczynało o godzinie 18. I będzie przeprowadzona też modlitwa kończąca post. Dlatego bądź zaangażowany w ten post i wołanie do Boga. Bądź zaangażowany całym swoim sercem, dokładnie tak, jak kiedy jesteśmy tu zgromadzeni na tym miejscu, na Twardej 33. My będziemy w duchu zgromadzeni tutaj. Będziemy w duchu zgromadzeni. Dlatego jeśli jesteś w swoim domu, nie znaczy, że ciebie duchowo nie ma tutaj obecnego w kościele. Żyjesz i funkcjonujesz w mocy Bożego Ducha Świętego. Bóg przez swojego Ducha Świętego ogarnia ciebie tam, gdzie jesteś. Warunek jest taki, abyś był w społeczności. Abyś był w społeczności dzieci Bożych. A więc pamiętaj, jeśli nie dasz rady pościć aż do godziny 18, kiedy będzie nasze nabożeństwo, to zakończ nieco wcześniej. Ale pamiętaj, że post zawsze musi być zakończony modlitwą. Nigdy nie zakończ postu w taki sposób, o już nie wyczynam, tak mi się chce jeść i siadasz i zjesz. Najpierw przeczytaj fragment Słowa Bożego, a następnie stań na twoje kolana, pomódź się, zakończ post, podziękuj Bogu za ten czas, który Bóg dał ci wytrwać w tym poście i wtedy dopiero możesz przystąpić do spożywania normalnego posiłku. Pamiętajmy też, że pierwszy dzień świąt i drugi dzień świąt będziemy mieli normalne nabożeństwa świąteczne. One może nie będą fizycznie przez nas tutaj celebrowane w kaplicy, będziemy może w swoich mieszkaniach, w swoich domach, ale będziemy zgromadzeni w Duchu Świętym. A więc pierwszy dzień świąt, w niedzielę, nabożeństwo wielkanocne będzie o godzinie 10:00. Jak zwykle, będziemy wielbić Pana, będziemy śpiewać na Jego chwałę, będziemy wywyższać Jego wielkie i święte imię. Kiedy grupa będzie śpiewać, będzie uwielbiać imię Pańskie, ty dołącz się, śpiewaj razem. Tak jak kiedy jesteś tutaj, na tym miejscu i śpiewasz razem z grupą, tak śpiewaj, przyłącz się. Uwielbiaj Pana, raduj się, bo to jest dzień, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał. Jak się spotkasz ze swoimi domownikami rano w niedzielę, powiedz do nich pierwsze słowa. Co zjemy? Nie. Powiedz do nich, Chrystus Pan zmartwychwstał. A osoba z twojego domu niech ci odpowie, to jest prawda, On zmartwychwstał. Pamiętaj, niech to będzie świętowanie zmartwychwstania Jezusa Chrystusa i Jego ochrony nad tobą i nade mną. W drugi dzień świąt, czyli w poniedziałek, będziemy mieli znów nabożeństwo i bądźmy zgromadzeni w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, nabożeństwo wielkanocne. Drugi dzień święta wielkanocny. Również o godzinie 10:00 rano. Także bądź przygotowany, wielbij Pana, raduj się, ciesz się razem ze wszystkimi, którzy będą zgromadzeni. Dlatego nie włączaj tego kazania, jak jest o 10:00 godzinie, to ty gdzieś tam o 14:00 czy o której. Włączaj wtedy, kiedy zgromadzamy się na tym miejscu, dokładnie w ten czas. Bądź naprawdę pilny i gorliwy w sercu swoim, a Bóg to wynagrodzi, a Bóg będzie ciebie błogosławić w łasce miłosierdziu swoim. Pamiętajmy też, abyśmy modlili się o Bożą ochronę na całym naszym terenie. Módl się. Módl się o to, żeby Bóg nas zachował od tych wszystkich problemów, które obecnie przyszły na świat. Bądźmy w rękach Bożych. Bądźmy w rękach naszego Pana Jezusa Chrystusa. I niech imię Pańskie będzie uwielbione, niech Jego imię będzie błogosławione. Pomódlmy się jeszcze na koniec i będziemy już przystępować do swoich zwykłych życiowych działań. Panie nasz i Boże, jesteś naszym odkupicielem, jesteś naszym Panem, jesteś naszym Królem. To Ty nas naznaczyłeś, to Ty nas opieczętowałeś. Ty tak jak powiedziałeś w objawieniu Jana, będą opieczętowani, więc zły nie będzie mógł ich dotknąć. My jesteśmy opieczętowani, dlatego naszego zbawienia nikt nam nie może odebrać. Panie nasz i Boże, chcemy Ci naprawdę z całego serca podziękować za to cudowne opieczętowanie Duchem Świętym, że Ty wywarłeś na nas pieczęć, że Ty wycisnąłeś na nas ten wspaniały zadatek Ducha Świętego, że Ty dajesz nam swoje dary, że Ty nas chronisz od wszelkiego zła, że Ty się nami opiekujesz i nie pozwalasz, aby zły nas tknął. Chwała Ci, Panie, chwała Ci za to. Dlatego też wołamy do Ciebie o cały ten nasz teren. Błogosław nas, Panie, chroń nas. Tylko Ty możesz to uczynić. Nie mądrość ludzi, ale tylko Ty. A jeśli w tym może pomóc jakaś mądrość lekarzy, to daj im tą mądrość. Daj im, Panie, mądrość, aby mogli ludziom pomagać. Aby ludzie zostali wyratowani z tych trudnych opresji. Ty jesteś naszą nadzieją. Ty jesteś naszą siłą. Dlatego też w niedługim czasie pomożesz nam, Panie, wybrnąć z tych wszystkich problemów w naszym kraju. Bądź wywyższony i bądź błogosławiony i prowadź nas w swojej mocy i bądź, Panie, naszym przewodnikiem i światłością, bo jesteśmy w Twoim królestwie, królestwie światłości. Halleluja, halleluja. Amen.